Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас катехеза. Я Іваницький Сергій. Радий вітати отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу, отче.
На віки слава.
Дві програми ми присвятили святості, і минула особливо запам'яталася, і не тільки, що вона була більш свіжішою, так, от по часу я її згадую, ми дізналися про різновиди святих, що є мученики, є постники, так,
є визнавці.
Визнавці, так, є, ну, все, якщо взяти блаженство, оце Ісуса Христа на Нагірній проповіді, так то там можна от подивитися, як нам можна святими стати. Отже, будемо про святих далі говорити, чи є якась наступна тема, так? Про них можна дуже багато.
Про святих можна дуже багато говорити, абсолютно. Правда?
Про що сьогодні тоді?
Я можу сьогодні, я ще забув сказати про святих світських. Останнім часом...
Беретта Мола.
Часто. Наприклад, Беретта Мола, чи батьки Святої Терези від дитя Ісуса.
Але вони блажені, здається, чи вже святі?
Ну, ще не святі, але блажені святі – то невелика різниця, правда? Бо яка є різниця між блаженим і святим? Блажений – то має свій культ локальний.
Містечко, локальний. Так.
Може бути єпархія, наприклад. Mm-hmm. Єпархія, містечко, може бути, наприклад, теж вважаний за блаженного в якимсь ордені, наприклад. Якийсь там. Mm-hmm. Є, наприклад, багато блаженних августіанів. Мало хто зараз знає, що є такий орден августіанів, який опирався на регулу святого Августина. Святий Августин теж таку регулу створив для осіб, які хочуть посвятити своє життя для монашеського способу життя. Так. Так що тут Августіанов, в Августіанов було дуже багато святих, але о котрих мало хто слухає. Ну, найбільш знано з Августіанкою є свята Рита з Каші, правда? Але, наприклад, святий Рита з Каші не узнав би, якщо б я не поїхав в Італію і не був в Каші. Акурат, я був колись на практиці в Італії, і там настоятель, он зробив нам таку маленьку екскурсію, по околицях Асижа, правда? І там теж є в Каші і санктуарі Святої Рити. І були Роке Кабена, так називається місце, коли, де Свята Рита народилась, дуже красиве місто на італійських Апенінах. Так що тут є дуже красиве місце і дуже цікаві святі. Але, наприклад, був такий, є такий святий Миколай з Толентино. Хто о ньому що-небудь слышав? А оказається, що Миколай з Толентино, то теж був августіанин. Он в Толентино теж така маленька місцевість недалеко від Асижа, де був дуже знаний, тому що вважали його за найбільш чудотворного святого. В змісті тим, що за його життя вже багато чудес було. Правда? Мені найбільш подобався останнє чудо, яке він перед свою канонізацію чи беатифікацію створив, бо чудо було потрібне для того, щоб потвердити святість даного. І через заступництво того святого багато людей досвідчило різних оздоровлень. І останнє оздоровлення то було таке, що визначений до того, щоб читати так званий документ беатифікаційний, був визначений кардинал, який заякався, правда. І починав читати той документ беатифікаційний святого Миколая з Толентино і перестав заякатися. І вже ніколи більше не заякався. І це було останнє чудо святого Миколая з Толентино. Інтересне. Але хто слухав о тим святим, котрий даже левітував, правда, чи уносився над землею, котрий мав бачення чистилища. Він, наприклад, був таким теж святим, котрий дуже сильно розповсюджував молитву за душе в чистилище. побачив мучення чи чистилища, як свята Фаустина, наприклад, так далі. Так що таких святих було дуже-дуже багато. Я теж колись дивився, коли був якимось там станом, бо на Бенедиктинському монастирі, і там теж побачив на коридорі такі старі рітини, коли теж показував бенедиктинських святих. Теж удивився, як тих святих є багато. Потім у францишканів колись теж бачив цілу галерію францишканських. Уже не говорив о капуцинах, правда? Тоді з чоловим, правда, останнім святим капуцинським, яким є Падре Піо, правда? А раніше...
А він останній, да? Капуцинський?
Ну, мені здається...
А не Медичі, ні? Як його звати? Леон... А ні,
а ten Хорват, словенець.
Так, 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 знаєте про цього, сповідник.
Мандіч. Ні, він був перед.
Перед був, так?
Так. А що ж в Падові? Ага. Його є санктуарі.
Вони був, один час жили з Падре Піо.
Мені здається, що він раніше помер.
Да, але ну, жили паралельно.
Да.
Але перший, він його біатифікували.
Так, так, першого його біатифікували.
Я думав, що Падре перший.
Бо я був в санктуарі якось так Мандіча в 90-му році хіба, в 90-му році, і він був втеди святим, а Падре Піо хіба ще ні, не так здається. Так що тут маємо тих святих незнаних, так званих блаженних, то значи тих, котрих нікотрі так споглядають на це такий спосіб типово людський. Хтось є більш знаменитий, хтось є менш знаменитий. Але о святості, наприклад, на святості оголошення святим впливає, наприклад, як широко розповсюджується культ даної особи, котра була оголошена церквою святою. А, і ten, і то є такий найбільший, no, або другий такий аргумент, яке має значення даний святий для даної епоки, суспільства, району і так далі. Także tutaj święty i blażeny w zmyśle świętości życia mają ten sam urowień. Nie można skazać, że święty był bardziej święty, czym blażenny, albo jego życia było bardziej święte. Co prawda, żeby być ogłoszonym świętym, trzeba dodatkowe jeszcze cuda tam dokazać. No, cóż, chaj bude. Jeśli to jest potrzebne i jest na przykład, ja сьогодні, наприклад, молився зранку, як служив службу, молився о канонізацію блаженного Онората Козьмінського.
Ага, той, що заснував орден.
Орден Гонораток.
І ще 30 орденів.
Ну, 16.
Прошу з цифрами. Безпорядок.
Але то є теж феномен на свій спосіб.
Капуцин, так.
Теж капуцин, кстати. Так що тут маємо теж цілу родину.
Деякі плутають з Падре Піо, ну, на картинах.
На картинах є дуже подібний. А ця його діла са направде. Колись я там приготував якийсь день зосередження на сестер Хонораток і читав його такі духовні поради, направде, са дуже сильні.
Він же теж гнаний був, так? Його там не приймали, забороняли.
Ну, він був в нетиповій ситуації, тому що йому забороняли публічно виступати. Публічно виступати з уваги
легка
на то.
Легка форма екскомуніки.
Але то не співбрати, тільки власті.
Ватикан?
Ні. Власті. Тому що святий Хонорат Козьмінський був людиною, котрий мав дуже вплив на суспільство, а то були часи російського окупації землі. І він дуже сильно був дуже тим, котрий католіцизм дуже сильно розповсюджував, правда? І громадів багато людей, молодих людей, вокруг себе, що не подобалося царській власті. І наприклад, всі монастиря і ордена були дуже сильно підпорядковані властям, і йому заборонили, наприклад, не мог виїхати зі свого місця. To jest nowe miasto nad Pilicą, takie nazywające, nowe miasto nad Pilicą. I on był praktycznie całe swoje życie w tym jednym miejscu. Tam zresztą spoczywają jego ostatki, jego mości w nowym mieście nad Pilicą. Tak, że win był, miał zabronione od władz carskich występować publiczno. Tak, że win, to muszę win on aktywizował bardzo ludzi do różnego rodzaju dziw suspilnych, ale które by miały pewien taki troszeczkę patriotyczny też polski charakter. Co władzom, które carskim nie podobało się, to muszą one chcieli rusyfikować suspilstwo polskie, prowadzaty. To na przykład fakt, że w tamtych czasach na przykład wszystkie księgi cerkowne były na ruskiej mowie, ruskiej umowie. Raniejsze były na przykład latyńską umową, a potem przenieśli na ruską umowę, żeby nie było polskiej mowy. Także to są te takie elementy można powiedzieć. No właść ordyna też w jakiś tam sposób wpływała na niego, z tej uwagi, że miał duży silny tysk ze strony administracyjnych właści. Na przykład była zagroza tego, że mógł rozwiązać ordyn, zlikwidować ordyn. Trzeba pamiętać, że w Polsce były powstania, prawda? Najpierw było powstanie kościuszkowskie jeszcze w 18. stuleciu, a potem był 1930 rok, tak zwane listopadowe powstanie, potem 63. na styczniowe powstanie i za każdym razem to po tym cerkwa stradała i za tych patetycznych powstań. Czemu? Tomu, że ordyna jakby polskojazyczne. I one dopomagały ludziom, którzy postrażdali ich za tej rebelii, można tak wskazać. Więc na przykład po drugiego powstania praktycznie większość zgromadzeń było zlikwidowanych za to, że pomagali powstańcom. Ordyni w Polsce. To jest taka pewna specyfika. Także tutaj mamy ten pewien taki, jak przesiekaje się życie suspilne razem z życiem religijnym. Że ludzie szukali w ordynach zawsze dopomogi, która dawała im pewną gwarancję bliskości Boga i nadzieję i opieku. I tak było za każdym razem i za każdym razem, kiedy Polska stradała i za różnego typu żachliwych periodów, na przykład II światowej wojny, zawsze cerkwa dużo silno dopomagała ludziom, co najbardziej żachliwe czasy przeżyte. Ale powracając do świętości, baczymy, że blażenny czy święty na to aż tak silno nie zwracają uwagi. Zwracają uwagi na to, że dana osoba może być pewnym przykładem chrześcijańskiego życia. I ta świętość świeckich jest taka ciekawa, tomu, że ona jak gdyby troszeczkę perelamuje monopol światosti dla duchownych osób.
I tam monopole, wydawić.
No, to było związane z tym, że jak już mówił na poprzedniej zustrzeczy, że to sposób życia i charyzmat życia jak gdyby sprzyjał temu, żeby można było te elementy światosti przeżywać. A teraz, a szczególnie Jan Paweł II, Światej Ekstacji. Dużo silno nastawał na to, żeby szukać i żeby ogłoszować świętymi świeckie osoby. Świeckie osoby. I takich świeckich osób zaczynała zbierać się już taka dostatecznie bogata gromada. Gromada różnych świętych. Tutaj my baczymy наприклад, святої матері, котрі віддають своє життя за своїх дітей, що в сучасному часі має дуже сильний такий, я не хочу говорити пропагандовий аспект, але певного свідоцтва, котре показує, як важливе є життя, щоб вона своє життя віддати на за життя, наприклад, своєї дитини. Не рішитися на наприклад, аборт із-за загрози власного життя. Я теж зустрічав, і потім маємо якісь там наслідовників. Я теж давно, не так давно читав теж таке свідоцтво одної молодої жінки, свідчення його, її мужа, котрий теж подобна ситуація, як ета свята, котрі ти спомінав, де Молла.
Берета Молла.
Берета Молла. Вона теж життя і для життя своєї дитини пожертвувала своє життя, відмовляючись від курації, котра могла би вбити і повредити дитині. То są takie świadectwa konkretne, które potem mają wpływ na suspinne życia i pokazują i podtrzymują i potwierdzają mistyczność na przykład podróżnego życia. I tutaj na przykład teraz został odkryty także proces beatyfikacji batków światowo Jana Pawła II. Też batków, którzy swoim życiem w jakiś tam sposób przyczynili do sformowania tej osobistości samowo światowo Jana Pawła II i ich życia, ich postawa też jest takim przykładem chrześcijańskiego życia i pokazaniem tego, że nie tylko ci, którzy je monachami mogą być świadkami chrześcijaństwa w tym sumaszeczym świecie. Tak, że tutaj jest duże ważliwe, żebyśmy to rozumieli. Tak samo świadectwa tych młodych świętych naszych, prawda? Tutaj święty Dominik Savio na przykład, który był świecką osobą. Tak samo świętaja, jak jest też świętaja z Zdzisława, tak nazywa się, ona była, to była świętaja czeska, która miała 4 albo 5 dzieci, prawda? I ona też stała świętą i była tercjarką tak zwana dominikańskiego ordyna. Czyli to jest taka ciekawa forma pośrednia między świeckim życiem i monaszyskim życiem. Świata ja, na przykład Katarina ze Sieny, to, że była tercjarką. Ona nie była monaszką, ona była tercjarką. No, Żanna d'Arc też, tak samo świata ja Brygida Szwedzka też.
No, ona, ta.
Co prawda ona zasnowała pod koniec swojego życia ten taki orden pasjonistek, ale w swoim życiu narodziła 8 dzieci, jeśli dobrze pamiętam. Świętaja Jadwiga z Śląska, tak nazywajmy ją. Tak samo jest świętoju, która też narodziła bohatę dzieci, dopiero pod koniec swojego życia, poświęciła swoje życia, opiekuje ubogich i to, że w jakiś tam sposób prowadziła bliskie monaszyskiemu życia. Także tutaj suspilne życia jak gdyby zaproszowało do tego, żeby te granice pewnego religijnego, bardziej intensywnego religijnego życia pierysykali z życiem suspilnym, które dawało też taki jasny znak tego, że Boża błahodać naprawdę wybieraje tego, kogo chce. Mnie to na przykład dużo silno podoba się święta Jadwiga Caryca Polski, Karolewa Polski. Mnie dużo, dużo silno wraziła, kiedy pierwszy raz ja był na w Dworze Polskich Karaliw w Krakowie, w Krepości na Wawelu. I tam w katedrze ja baczył sarkofag, cudowy sarkofag polskiej, jedynej polskiej karaliewy, Jadwigi. Jadwiga, karaliewa Polski, też została ochoszona światoju Janem Pawłem II. Ona była świecką osobą, no karaliewą, prawda? Ona była karaliewą niedługo, to już to po tym, ponieważ była ostatnim dytyną z dynastii Piastów. Potem ona powięciała się z kniaziem litowskim Witoldem i zasnowała się w ten moment Wielkie Kniarzystwo Polsko-Litowskie, które swoje terytorium obnimało także i Czastynu i Białorusi i Litwy i Ukrainy także. Tak, że caryca Jadwiga na mnie robiła wrażenie, bo kiedy nas oprowadzał git w katedralnym soborze na Wawelu, on mówił, że kiedy wytkryli sarkofag carycy Jadwigi, to zobaczyli, że to jej korona i wszystkie insygnia władzy, czyli tak zwane symbole władzy, tak tam szczepetr, tam jest jakieś jeszcze skipetr
i
chrest, były drewniane. Były drewniane. Okazało się, że przed śmiercią Jadwiga wszystkie swoje cenności legalne wydała biednym, tak. Wydała biednym i ona była jedną, która dużo silno wspomagała także Uniwersytet Jagielloński, który w Polsce jest najstarszym polskim uniwersytetem. Także tutaj mamy te różne takie ciekawe przejawienia światości. I tutaj możemy plawno przejść do następnej temy, jako jest szlachy do światości. I w Konstytucji czytajemy: Bóg jest lubow i kto przebywa w lubowi, ten przebywa w Bozi i Bóg przebywa w niemu. Bóg wliwa swój lubow w nasze serca Świętym Duchem, no, aktualny. My nie tak dawno przeżywali światło oczysty, zjeszcia Światowo Ducha, co nam dany, otoż pierwszy i nie najobchidniejszy z darów i najnieobchidniejszy z darów i ce lubow. Jako lubimo Boga ponad usse i bliźniego za dla niego. A szczop lubow, jak dobre simia, w duszy zrostała i plodonosila, kożen wierny maje ochocze słuchaty Słowo Boże i spomnić u Bożej Bogodacji na dzili spowniti jego wolju. Często braty uczast w taństwach, osobliwo w Eucharystii ta w innych świaszczennodistwiach. Postinno wydawać się molitwi, samozreczenia, dialnomu bratniomu służeniu i do otrzymywaniu wszystkich czesnot. Adże lubow, jak związ doskonalości i pownota zakonu, spriamowuje, formuje i dowodzić do mety wsi zasoby oświadczenia. Na tomu sprawdźnego ucznia Chrystowo znamenuje lubow do Boga i do bliźniach. Oto pierwszy szeroki szlak do tego, żeby być świętym, prawda? Mati cię lubow. No tak, lekko, prawda, skazaty lubow. Jezus Chrystus jasno, prosto skazał. My już o tym już mówili, prawda, że lubicie drug druga, tak jak ja polubię was, a potem poznajeć to wy uczni moi. Ale trzeba pamiętać, że w czasach Jezusa Chrystusa znaczenie uczeń to nie oznaczało tylko tego, który nawczał się jakichś osobliwych znań od swego wczyciela, ale uczeń to był ten, który jak gdyby nasledował życia danej osoby. A Jezus Chrystus jasno i konkretno tę drogę światłości i lubowi pokazywał. I tym jak gdyby momentem najważniejszym było to, że światłość życia ludyny zależna jest od tego, jak my efektywno przyjmujemy i wykorzystujemy co błogodać lubowi. I tutaj mamy też znak, jaki daje nam praktyka chrześcijańskiego życia. Już pierwsze wspólnoty chrześcijańskie były najbliższe widzimy je tą czesnotą lubowi. Gawarat, że Rzymianie baczuczy chrześcijan zadumowali i zadawali takie pytania. Pobaczcie, jak one lubią drug druga, prawda?
Dziejanie apostolów, tak.
I w tym można zobaczyć, że ta lubow była takim konkretnym znakom przyzywającym do światości, przyzywającym do ewangelicznego życia, czyli życia i Ewangelii. Bo to jest droga, którym ta lubow może w nasze życia wchodzić i w naszym życiu realizować się. Ta lubow, która wydryznia nas od tej normalnej ludzkiej lubowy, bo tej ludzkiej lubowy jest też dużo bogato. Mamy lubow wlubionych ludzi młodych, prawda? Mamy także lubow matki do rybionka. Mamy lubow do batkiewszczyny, na przykład. Można mati? Można.
Greki 9 rozrzeźniali wy czy 12, ja już zapomniałem.
Nie, aż tak nie.
9 czy 12, a chrześcijanie 4, da?
Te, nie, 3.
3?
3. Eros, filoe i agape. No. A to jest grecka definicja, prawda? Lubowi. To, że Platon o tym mówił, prawda? Także to jest filozofski.
Było 9.
Może i tak. Tych lubowi może być listo bogato, ale jedyna lubow jest doskonała, to jest ta lubow, którą pokazał Chrystus na Chrystii. I w chrześcijańskim życiu listo agape to oznaczała ci lubow. Czy lubow, której ty możesz żertować swoje życia za drugą. I ta lubow, która daje tobie dostateczną siłę, żeby na przykład poświęcić swoje życia kontemplacji Boga. Bo jeśli ty mistyczno, podlijania Światłego Ducha, odkrył w sobie to głębokie bażanie, my o tym też także mówili, do lubwi samowolstwa Chrysta, przyjmując Jego jako to, co jest moim ulubionym, w ten moment jest to pewna forma mistyczna lubowi, ale też nadzwyczajna, nieoczekiwana i dla ludzi taka też stranna. No. Jak można lubić to, którego ty nie baczysz, który jest, jak niektóre gawarat, mifom, prawda? A to jest ty gawarat, że Jezus Chrystus jest mifom, jest osobą, która była stworzona na wspólnotę wierujących. Bo tak jak w wspólnocie wierujących potrzebny był jakiś główny nastawnik, prawda? Albo może nie tyle nastawnik, to symbol, prawda? I wtedy stworzyli Jezusa Chrysta jako i na przykład niektóre protestanckie egzegety Świętego Pisania przyjmują, że Jezus Chrystus był stworzony chrześcijańską wspólnotą jako osoba. Nie był historią. Czemu oni to objaśniali? Objaśniali to w ten sposób, że jest zliżką...
Wydumana, nie stworzona, a wydumana.
Tak, w tym sensie takim wydumana, ale jako na stylki konkretno i na stylki głęboko wydumana, że to stałaś realnością, a tak skazać. Objasняли то тем, что есть мало свитских свидетельств о присутности, о присутности Иисуса Христа. Нема прямых даже свидетельств свитских о том, что Иисус Христос существовал. Некоторые там говорят о том, что был, появилось в Палестине певное движение поклонников какого-то там Христа, которые говорят, умер и воскрес. Правда? То есть единственное такое... takie świadectwo. Więc protestanci doszli do takiego, niektórzy, koniecznie, nie wsi, ale niektórzy takie egzegety protestanckie albo o pochodzeniu protestanckim, one dawali taką objaśnienie, że Jezus Chrystus nie był nikim, nie był osobą, która miała boskie i ludzkie własności, ale był stworzony людиною.
То, що не історична особистість.
Так, да, не історична особистість, то є тільки містична в якому-то змісті особистість. Бо такі приклади, наприклад, існують в інших релігіях. Наприклад, там в єгипетській релігії теж був такий пол-людина, пол-чоловік, який теж зостав умучений, правда, так само. І в хіндуській релігії є такі витвори людського бажання, людської віри, такі придумані, як то сказано. Але придумане значало, а потім вони стали конкретними особами, в котрі треба вірити і котрі мають свій вплив. Tej tezy, że Jezus Chrystus był tylko przydumany, zaperoczuje sama Święte Pisanie, które pokazuje nam Jezusa Chrysta w pewnych takich nie do końca zrozumiałych postupkach, można powiedzieć. Z jednej strony Jezus Chrystus jest Jewrejem i przyjmuje cały jewrejski zakon ze wszystkimi tam konkretnymi nakazami, zakazami i zakonami. A z drugiej strony zobaczymy Jezusa Chrystusa, który te zakazy, nakazy narusza, prawda? Który staje się ludziną, który ludzie nawet nie rozumieją. Jest слишком багато парадоксів в історії Ісуса Христа, що можна було назвати його певним витвором, представленням людським. Єсть так само, як певне особистості Ветхого Завіту. Коли ми споглядаємо, наприклад, на такого Авраама, коли споглядаємо на такого Якова, або Йосифа, чи 12 колін Ізраїля. Все це, там маємо конкретні особи, які мають свої ограничення з однієї сторони, з іншої свої слабкості, але також мають свої парадокси. То значить поступають в спосіб непредвідимий, нелогічний. І так само Ісус Христос поступав в спосіб нелогічний. Не був витвором певне представлення, яке є однородний, правда? Не був від початку до кінця такий, який jak gdyby odpowiadał na oczekiwania tamtego czasu. Sam fakt, że Jezus Chrystus stał pewnym osobą, która zjednuje Stary i Nowy Zawit, który wpisał się w proroctwa Wietchowo Zawitu, które mówiły o tym, że ma przyjść Mesija. I znowu, Месія, котрого треба було придумати, і євреї себе придумали Месія, який повинен бути сильний, потужний, мудрий, справедливий і так далі. А тут пророк Ісая показує нам Месію, котрий має бути слабим, має бути тим, котрий несе свої гріхи на своїх раменах, котрий йде на заклання, як вівця. Так що тут є те певні парадокси, показуючи Месію як того, котрий страждає, котрий є переслідований, котрий є теж певним парадоксом. Бо в тим своїх стражданнях найперед зовсім показує безгранічну любов самого Бога. Ale zrozumienia tego, że Bóg był do tego do takiej stopni, chce stać ludynie tak bliski, że dla tej bliskości z ludyną posyła swojego syna, to win posyła swojego syna, żeby stał bliskim. I to jest ten pewien wyraz lubowi. Że ludy, Jezus Chrystus przybliża nas do Boga, a nawet bliższe zjednuje nas z Bogiem. I to jest fenomen świętości Jezusa Chrystusa. I po tym my baczymy, że to są pewne osoby, i tutaj jest pewien fenomen cerkwi jako takiej, eklezjologii, w której my baczymy, że to ten wpływ Jezusa Chrystusa, tegoż Jezusa Chrystusa, ducha Jezusa Chrystusa woskreszowo, tak jak to mówi w Ewangelii, ten duch Jezusa Chrystusa woskreszowo daje ludziom siłę do tego, żeby mogli one być znakom tej lubowi, bezgranicznej lubowi, którą Jezus Chrystus pokazał na chrzcie. Lubowi, która wyraża się w różny sposób. Tak jak my już mówili, może wyrażać się w męczeństwie, może wyrażać się w dziewoctwie, może wyrażać się w żertowności, może wyrażać się także w pewnych takich ciekawych, suspilnych działaniach. Bo wśród chrześcijańskich świętych i ordynów, to jest ordyn na przykład, który zajmuje się chorymi. Tak jakby dużo dobrze rozumiał Bóg, że to na przykład ludynie samej w sobie jest trudno przeżywać fenomen choroby, która też jest pewnym darem dla nas. Dużo trudno jest to przeżywać, ale w ciągu mają to pomagać na przykład taki ordyn Ojców Kamilianów. Bo ciekawe, on był, to jest tak zwany szpitalniki, można tak wskazać, który pracuje w lekarniach. I samo ciekawe, że to na przykład jest takie zaochoczenie, żeby kamilianami byli wraci, żeby wstupający w ten ordyn.
Umili, tak?
Znaczy nie tyle umili, ale zakończyli medyczne obrazowania, prawda? I tak samo albo medyczne, albo chociażby obsługiwania chorych, czyli staty taką mycy stroju na przykład, czyli tym takim sanitarnym pomocznikom, żeby w sposób, bo było na przykład, to dużo jasno można pobaczyć też, że w lekarniach brakuje osób, które w swoim służyni nie starają się być tylko profesjonalistami, ale starają się także swoją życzliwość, swoją lubow przedawać tym biednym ludziom, którzy przyszli i znajdują się w żachliwej sytuacji, sytuacji choroby, sytuacji osamotnienia. I potrzebno jest ludzi, którzy będą im współczuwać, którzy będą żertwować swoje życie, którzy będą także nie tylko posługiwać w formie, jakby powiedzieć, lekarskiej pomocy, do pomocy, ale także duchownej do pomocy. Do pomocy, która pozwala nam baczyć ten świat zawsze po drugom, baczyć ten świat jako i ten moment choroby, jako też moment, kiedy można zostać się z Bogiem, na przykład doświadczujący ludzi, którzy swoją posługą, swoją żartownością, swoją wydnoseniem dają znak żywej lubowi Boga.
На цьому все. Це була катехеза від отця Міхала Бранкевича. Говорили про святих. Продовження рівно за тиждень. Отже, велика подяка. Слава Ісусу Христу!